Radiowy Poradnik Medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry w Radiowym Poradniku Medialnym, w którym jest dzisiaj ze mną profesor Zenon Lica z Uniwersytetu Gdańskiego, znany nam już językoznawca. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, Wielka Sobota, dziś o Wielkanocy. Porozmawiamy o zwyczajach, ale także o języku. Od czego zaczynamy?
Zacznijmy może od tego, skąd się te najważniejsze w rocznym cyklu liturgicznym święta wzięły. Bo wiemy, że są nimi bezsprzecznie święta wielkanocne, święta, które upamiętniają śmierć Chrystusa na krzyżu dla odkupienia grzechów ludzkich i oczywiście odkupiają też zmartwychwstanie. Jak popatrzymy na budowę słowotwórczą tych świąt, to zauważymy, że jest to pierwotne zestawienie. Zestawienie Wielka Noc. Noc, która poprzedzała zmartwychwstanie, albo noc, w którym nastąpiło zmartwychwstanie. I to zestawienie przekształciło się w wzrost Wielkanoc. Stąd też, kiedy mamy przypadki zależne i będziemy odmieniać, możemy mieć postaci oboczne. Na przykład w dopełniaczu możemy powiedzieć Wielkiej Nocy i to jest typowe dla zestawienia, albo Wielka Nocy i to będzie typowe dla wzrostu. To jest bardzo ciekawe, bo to świadczy o tym, że w świadomości użytkowników języka wciąż jeszcze tkwią te dwa człony kompozycji jako odrębne. Chociaż częściej na pewno usłyszymy już formę Wielkanocy. Oczywiście sama Wielkanoc to taki centralny punkt wiosennego cyklu świątecznego. Ten cykl zaczyna się od Środy Popielcowej i trwa aż do poniedziałku wielkanocnego. Jeżeli byśmy tutaj chcieli mówić o tej Środzie Popielcowej, to wiemy, że rozpoczyna 40-dniowy Wielki Post. Ta Środa Popielcowa też często jest nazywana Środą Wstępną, bo ona zaczyna wstęp do przygotowania się na zmartwychwstanie. Ten Wielki Post, sama nazwa Wielki Post, wiąże się z długością, bo trwa 40 dni, więc jest wielki. A rzeczownik post, on jest słowem ogólnosłowiańskim, pochodzi z rzeczownika post, ale ma pochodzenie starogermańskie i pochodzi ze starogermańskiego fasta. Ta fasta znaczyło kiedyś post. Sama nazwa Popielec, bo tak też mówimy, albo Środa Popielcowa, albo Popielec, to przywędrowała do nas z języka czeskiego. Jest to adaptacja czeskiego Popelec, i jak sama nazwa wskazuje, nawiązuje ona etymologicznie do rzeczownika popiół. No skąd ten popiół? Posypujemy nim głowy dla podkreślenia żalu i skruchy za grzechy i przypomnienia sobie o nieuchronności śmierci. Pamiętamy łacińskie sentencje memento mori, pamiętaj, że umrzesz, czy boś jest proch i w proch się obrócisz. Ten popiół, tu już może poza tą sferą sakrum, pochodził ze spalonej palmy. Ta palma była święcona w niedzielę palmową. Cały ten cykl świąt od Środy Popielcowej aż do Zielonych Świątek mówi się również, że są to święta dobrego początku. Ten cykl trwa 80 dni i nazywa się świętami dobrego początku. No, jak mamy tą Środę Popielcową, to ja tylko tu napomknę, że zaraz po Środzie Popielcowej jest topienie marzanny, ale to już trochę obyczaj, bym powiedział, bardziej świecki. O marzannie nie będziemy rozmawiać. No bo chcemy się skupić na samych świętach i jesteśmy już tydzień przed Wielkim Postem. Zwróćcie państwo uwagę, powiedziałem Wielki Post, właśnie dlatego się nazywa Wielki, bo chodzi tu o długość, czyli te 40 dni i wielkość tego święta, które bezpośrednio poprzedza. I znów rozpoczyna go Niedziela Palmowa. Na tą Niedzielę Palmową możemy też powiedzieć, że jest to Niedziela Kwietna. I w czasie tej niedzieli, wiadomo, przychodzimy do kościoła i tam się święci palmy wielkanocne. To jest też obyczaj, który ma być pamiątką na wspomnienie uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Co prawda witano go wtedy powiewając liśćmi palmowymi, a że my nie mamy liści palmowych, no to używamy do tego zielone gałązki wierzbowe z pączkami, które możemy nazwać bagniątkami czy baziami. I tutaj też jest taka tradycja od razu, że jak poświęcono, to zatykano w domu te bazie za obrazy, Po co? Po to, by zapewniały opiekę, opatrzności, a także, to jest może ciekawe dla naszych słuchaczy, służyły jako lek i takie sakrum. Podobno połknięcie takiego pączka miało zapewniać zdrowie, a jednocześnie też zbawienie. I tak jak już wcześniej wspomniałem, w kolejnym roku te palmy były palone i robiono z nich popiół, którym posypywano głowy właśnie w środę popielcową. No i teraz znowu kolejne dni Wielkiego Tygodnia, które również są zaopatrzone tym przymiotnikiem wielki i są im przypisywane określone obyczaje. No więc może popatrzmy. W średniowieczu Wielka Środa była takim dniem procesji biczowników, czyli flagelantów. Byli to członkowie bractw religijnych, którzy odbywali swe wędrówki i śpiewali pieśni pokutne, a przy tym biczowali się publicznie. Ten ruch był bardzo taki stary, bym powiedział, bo się rozwinął w XIII wieku we Włoszech, potem dotarł do Niemiec, a z Niemiec przedostał się do Polski. Ostatecznie w połowie XIV wieku ruch biczowników został zakazany przez papieża Klemensa VI. Jest Wielki Czwartek. Wielki Czwartek to przypomina opis przygotowań do ostatniej wieczerzy. Goszczono żebraków, obmywano im stopy na znak miłości bliźniego i pokory chrześcijańskiej. I oczywiście ten Wielki Czwartek jest do dziś kultywowany w kościele rzymskokatolickim. Wielki Piątek to tradycyjnie dzień odwiedzania w kościołach grobu pańskiego. Nie tylko nawiedzamy ten grób, ale też zaciągamy przy nim warty honorowe. I wreszcie Wielka Sobota, czyli dzień święcenia pokarmów, które się spożywa w czasie świąt wielkanocnych. No dzisiejszy obrzęd święcenia jest znacznie ograniczony i co do ilości i do jakości przedmiotów, które mu są poddawane, ale jeszcze...
Dawniej było więcej.
Tak, zdecydowanie. Dawniej zabierano wszystko, co miało służyć na święta do jedzenia, przynoszono i poświęcano. I no, skoro to było jedzenie poświęcone, żadna okruszyna nie mogła się zmarnować, wszystko musiało być zjedzone, nic się nie mogło zepsuć, nie można było niczego wyrzucić, to też wszyscy członkowie rodziny siadali przy stole i to jedli. No a dzisiaj wiadomo, to jest tak tradycyjnie, zabiera się jako święconkę chleb, sól, wędlinę, jajka i chrzan. Ale ja muszę powiedzieć, panie redaktorze, że oprócz tego, że święcono jedzenie, to święcono również wodę. No przecież woda to jest symbol życia i symbol oczyszczania. Święcono też ogień, to był drugi z ważnych żywiołów, który umożliwiał panowanie nad przyrodą. I wreszcie ciernie jako symbol męki Chrystusa. I wreszcie mamy samą Wielkanoc. My ją dziwnie kojarzymy z niedzielą, ale tak naprawdę to jest Wielka Noc, czyli noc zmartwychwstania, która dzieje się w sobotę, z soboty na niedzielę.
A to ciekawe, bo po ukraińsku jest Wełykdeń, czyli Wielki Dzień.
Tu jest Wielka Noc i noc tego zmartwychwstania, która poprzedza niedzielę i w potocznej świadomości obejmuje swym znaczeniem też ten dzień, który... Tak naprawdę my to traktujemy jako święto, bo tak Kościół ustanowił jako dzień święty, ale tak jest naprawdę sprzeczny z przekazem religijnym i taką logiczną interpretacją tej nazwy. Niedziela taka powielkanocna w zasadzie w tej tradycji ma też określenie niedziela przewodnia, bo jest pierwsza, najważniejsza niedziela w ciągu roku. I tak właśnie to wygląda. No i jeżeli teraz popatrzymy sobie na tą niedzielę, to wiemy, że najważniejsze, co jest, to jest to, że siadamy do śniadania. Śniadanie, które spożywamy, jest pierwszym takim niepostnym posiłkiem. Cechuje je obfitość potraw.
A skoro o zwyczajach mówimy, to studentów pana profesora o zwyczaje w ich domach wielkanocne zapytaliśmy.
Co, święconka, zwykłe rzeczy.
U mnie jest w zasadzie podobnie jak u kolegi, ale muszę się przyznać, że to jest taki w moim domu specjalny dzień, to znaczy Wielkanoc, na który czekam cały rok, bo moja mama robi najlepszego mazurka na świecie.
Przez wiele lat nie było u nas mazurka, a z ciekawszych tradycji mamy na przykład bicie jajek i wygrywa ten, czyje jajko jest w całości na koniec.
Oczywiście jest dzielenie się święconką. Później są potrawy Tata robi najlepszy żurek. No, nie zabraknie o białej kiełbasy albo jajek faszerowanych. Generalnie nie ma u mnie tradycji, żeby stukać się jajkami albo turlać jajka po stole.
I te jajka to są w postaci pisanek, kraszanek, bez których właściwie nie odbyłyby się święta Wielkiej Nocy, prawda?
A czym się różni pisanka od kraszanki?
No to dobrze, to już zacznijmy, że obie te nazwy mają źródło słów słowiański, obie występują w słownikach współczesnej polszczyzny, ale kraszanka ma taki kwalifikator regionalny. Pisanka, panie redaktorze, pochodzi od pisać, przy czym pisać to nie było w takim znaczeniu jak dzisiaj, tylko pisać znaczyło rysować, kreślić, kreskować, no bo przecież to jest słowo prasłowiańskie. Z kolei kraszanka od krasić, krasiti, zdobić, barwić i tak to wygląda. Może tylko wspomnę, że już Wincenty Kadłubek w swojej kronice w XIII wieku wspominał o tych kraszankach i pisankach i pozostał nam poniedziałek wielkanocny. Poniedziałek wielkanocny, który się nazywa albo lanym poniedziałkiem, albo świętego lejka, albo polewanką, albo oblewanką, dlatego, że jak wszyscy pamiętamy, jest to obyczaj w tym dniu oblewania się wodą po to, żeby wzmocnić siły witalne. A druga nazwa to jest śmigus dingus. Tutaj śmigus od śmigać, smagać, uderzać, czyli smagać te osoby, którym się dobrze życzy, witkami wierzbowymi. A z kolei dingus to pochodzi znowu z języka niemieckiego, oznaczało wykup i taki wykup od polewania wodą albo smagania rózgami wierzbowymi.
Mnóstwo języka w tej Wielkanocy, ale żeby jeszcze więcej języka było, to kilka innych pytań mam do pana profesora. Wielkanoc, panie profesorze, wielką literą czy małą?
Ponieważ są to święta, więc zapiszemy Wielkanoc oczywiście wielką literą.
A jak to będzie w przypadku właśnie odmiany Wielkanocy, o której już troszeczkę wspomnieliśmy? Wielkanoc jest zrostem, więc odmieniamy jako całość.
Tak, możemy to odmieniać jako jeden wyraz albo jako zrośnięte człony. Na przykład możemy napisać z okazji Wielkanocy albo z okazji Wielkiej Nocy.
Tam była także mowa o przypadkach zależnych. Warto byłoby wspomnieć, czym te przypadki zależne są, no bo nie wszyscy ze szkoły zapewne to pamiętają.
No tak, ale dla przypomnienia ma pan rację, przypadki nie pamiętamy wszyscy. W języku polskim mamy takie przypadki jak mianownik, ale to akurat nie jest przypadek zależny. Wszystkie pozostałe przypadki, czyli dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik i miejscownik, to są właśnie przypadki zależne. Te przypadki zależne służą po to, żeby wyrażać pewne funkcje, pełnić funkcje inne niż podmiot w zdaniu.
Nie pamiętam dokładnie, czy pan profesor wspomniał, ale wróćmy jeszcze do tych wielkich i małych liter. Wielki tydzień, Wielka Sobota, Wielki Czwartek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oba człony piszemy w jaki sposób, żeby błędu nie popełnić?
Oba człony piszemy wielkimi literami, bo to są nazwy okresów liturgicznych. Tak jak Wielki Tydzień piszemy wielkimi literami, tak też Wielka Sobota, bo ona też wchodzi w skład tego Wielkiego Tygodnia, tego święta. Podobnie Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Niedziela Palmowa, Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny. To wszystko będziemy zapisywać wielkimi literami, ale jeżeli będziemy pisać sobota Wielkiego Tygodnia, no to zapiszemy to słowo sobota małą literą.
I wielkotygodniowy, rzadko chyba ktoś używa takiego przymiotnika, ale wielkotygodniowy to jak przymiotnik.
Jak przymiotnik małą literą.
Małą literą. Panie profesorze, dobrze, mamy naszą Wielkanoc, śniadanie wielkanocne, pisanki, kraszanki różnego rodzaju, ale są też ciasta, a w ciastach są bakalie. Zawsze mówimy bakalie, ale czy mogę poprosić o jedną bakalię?
Bakalie, panie redaktorze, mogą to być suszone owoce południowe albo suszone owoce południowe, do tego orzechy dodane. Mogą być też te owoce pomieszane z orzechami, piernikami, marmolatkami, tak podawały starsze słowniki. I do tych suszonych owoców południowych włączane bywają rodzime suszone albo wędzone śliwki, jest też dodawana żurawina, kandyzowane wiśnie i inne dodatki. Tutaj nasi słuchacze zapewne już myślą o świętach i jak te bakalia będą wyglądały. No i ta nazwa bakalie, mająca dziś wyłącznie formy liczby mnogiej, w XVIII wieku miała również liczbę pojedynczą, czyli była ta bakalia. Zapożyczyliśmy ówczesną bakalię z języka ukraińskiego, a do ukraińskiego przywędrowała z tych języków osmańskich. Były to takie jakieś towary kolonialne, które miały nie tylko suszone owoce i orzechy, ale też orientalne przyprawy, chociażby cynamon, imbir.
Wielkanoc to łakocie, to ciastka, to słodycze, to czekoladki, także zawinięte, no właśnie. I tutaj pozostaje pytanie. Pozłotka, sreberka, złotka, o to zapytaliśmy studentów pana profesora. Także w co te czekoladki są zawinięte?
To srebrzyste coś nazywa się sreberko.
Ja słyszałem dwie formy, zarówno sreberko, jak i pazłotko.
To właśnie pazłotko i sreberko. Obie formy zamiennie stosowałam.
W moich stronach na to opakowanie po czekoladkach mówi się sreberko. Formy pazłotko nie używa się u mnie.
Sreberko, ale nie pazłotko, tylko złotko.
No i teraz kilka słów wyjaśnienia. Pazłotko padło. Kiedyś rozmawialiśmy o pozłotku, a pazłotko? Złotko? Sreberko?
No, panie redaktorze, to są regionalizmy, czyli w różnych regionach one będą w inny sposób odzwierciedlane. Tak jak my powiemy sobie na dworze, to gdzieś w krakowskim powiedzą na polu. Tak jak my powiemy sobie czajnik, to tam powiedzą sagan. No i my powiemy sobie sreberko i to jest taka ogólnopolska postać znana wszystkim, a na terenach wschodnich, w zasadzie ja zawsze mówię z drugiej strony Wisły, to używają właśnie słowa pazłotko. Był taki wyraz staropolski pozłotka, a tu jest forma pazłotko.
Rezurekcja na sam koniec naszej opowieści, panie profesorze, to procesja w kościołach katolickich, która odbywa się we Wielkanoc i jest ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa. No i procesja wychodzi na zewnątrz i okrąża świątynię trzykrotnie. Ale co ta nazwa rezurekcja oznacza?
No właśnie, ponieważ jest to święto Zmartwychwstania Pańskiego, to samo słowo rezurekcja pochodzi z łacińskiego resurrectio i to oznacza zmartwychwstanie. Możemy tutaj sięgnąć też do obyczajów liturgicznych. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa dbano, aby ta Wigilia Paschalna kończyła się po północy, stąd też była taka uroczysta procesja i ona odbywała się bezpośrednio po zakończeniu tej Wigilii Paschalnej. Dopiero około V wieku w niektórych kościołach lokalnych zaczęła się pojawiać Eucharystia celebrowania w ciągu dnia, w niedzielę wielkanocną, a w Polsce, no cóż, do XVIII wieku msze rezurekcyjne odprawiane były o północy, a potem świętowano rezurekcję rano. Z tego, co pamiętam z dzieciństwa, była to już godzina 6 rano. W polskim zwyczaju po takiej porannej rezurekcji rodzina zasiada do uroczystego śniadania wielkanocnego, przepraszam. Okres wielkopostny mamy właśnie teraz, więc do śniadania trzeba jeszcze troszkę popościć, a na śniadaniu możemy już sobie pofolgować i to zaczniemy właśnie składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z koszyczka.
A w niektórych regionach dzieci będą szukać jutro tych czekoladek. W pozłotkach, złotkach, pazłotkach, sreberkach i tak dalej, i tak dalej. O tym temacie można byłoby rozmawiać jeszcze dużo, dużo dłużej. O samej Wielkanocy, o języku i Wielkanocy, o tym, jaką historię języka zawiera także sobie Wielkanoc, ale musimy kończyć.
Tak jest. Ja tylko Państwu życzę, żeby te święta były spokojne, radosne, rodzinne i oby nam dopisywała pogoda i zdrowie.
Wesołych świąt Wielkiej Nocy. Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję bardzo mojemu gościowi, panu profesorowi Zenonowi Lice.
Dziękuję.
Radiowy poradnik medialny.